A ja zapraszam już do stanowiska pana Mariusza Gniatka, współzałożyciela platformy People Read Me. Platforma ta służy do społecznościowej dystrybucji książek elektronicznych. Kiedyś budowała Merlin.pl i Onet.pl, teraz monetyzuje piracki obieg e-booków i projektuje rewolucyjne mechanizmy sprzedaży. Dziś pan Mariusz spróbuje nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego e-booki się nie sprzedają.
Dzień dobry. Tak, nazywam się Mariusz Gniatek, nie mam tabliczki, więc będę wplatał swoje imię co chwilę, żeby państwo dobrze zapamiętali. Jak pani zdążyła powiedzieć, o, pan mi tu poprzestawiał slajdy, co, dobra, nie szkodzi. Jak pani zdążyła powiedzieć, faktycznie jestem przedstawicielem platformy People Read Me. Jest to platforma, której główną ideą jest wprowadzenie na rynek polski, a później także na inne rynki, formy sprzedaży, które nazywamy społecznościową dystrybucją e-booków. Dlaczego tak, a nie inaczej, to wyniknie z mojej prezentacji, którą pokrótce będę chciał państwu pokazać. Dlaczego społecznościowa dystrybucja e-booków? Dlaczego w ogóle People Read Me? Dlatego, że w moim przekonaniu, w przekonaniu moich partnerów, z którymi razem budujemy i projektujemy People Read Me, obecna sprzedaż e-booków w Polsce jest niezadowalająca. Korzysta z mechanizmów, które są mechanizmami żywcem przeniesionymi ze sprzedaży książek papierowych, powiela sprzedaż papierową, powiela jak gdyby te wszystkie mechanizmy i nurty i w żaden sposób nie wykorzystuje tego, jak nowoczesna może być sprzedaż książek elektronicznych i jak nowe formy dystrybucji tej książki mogą istnieć i jak można dać szansę tej książce elektronicznej w dobie głównego zagrożenia, jakim jest w naszym przekonaniu nie tyle samo piractwo, co rozwój wszelkiego rodzaju form multimedialnych, które są zdecydowanie bardziej przyjazne i dużo bardziej sprzyjające zainteresowaniom ludzi niż książki w tej chwili. Więc People Read Me stara się odpowiedzieć na pytanie, jak sprzedawać książki w świecie współczesnego internetu. Żeby na to pytanie odpowiedzieć, tak naprawdę trzeba się zapytać, dlaczego ludzie nie lubią książek, dlaczego nie lubią e-książek, bo to jak gdyby jest główna przyczyna, dlaczego oni ich nie kupują. To pytanie oczywiście dotyczy nas tutaj w Polsce, ponieważ na rynkach zagranicznych, takich jak na przykład Ameryka, książki są uwielbiane i sprzedaż książek elektronicznych jest zdecydowanie wiedzie prym. Dlaczego w Polsce książki są nielubiane? E-książki są nielubiane i nie są kupowane? Bo a, są przede wszystkim drogie, a są przede wszystkim drogie i różnica w cenie jej ceny książek, cen książek elektronicznych do książek papierowych jest praktycznie niezauważalna, nieistotna. Dlatego też, że są w pewnym stopniu produktem gorszym od książek papierowych. Dlaczego opowiem o tym dalej? Choćby dlatego, że posiadają masę ograniczeń w porównaniu z książką papierową masę ograniczeń w użytkowaniu, w obcowaniu z tą książką, w dzieleniu się tą książką. Dlatego też, że potrzebny jest do tego czytnik, potrzebne jest przeświadczenie, że książka powinna być czytana wyłącznie na czytniku, który jest drogi i nieupowszechniony jeszcze w Polsce. Mało kto zaczyna sobie, nie uświadamiamy sobie jeszcze, że książki tak naprawdę elektroniczne mogą być czytane na wszystkich rodzajach sprzętach multimedialnych, poczynając od smartfonów i tabletów, na czytnikach również też, ale czytniki jakby nie stanowią tej bariery wyłącznie granicznej. Dlaczego nie są lubiane? Także dlatego, że mimo tego, że je kupiliśmy i że je mamy, to tak naprawdę nie są moje. Mimo tego, że zapłaciliśmy, to tak naprawdę nie dysponujemy tą książką elektroniczną w odróżnieniu od książki papierowej, bo książki elektronicznej teoretycznie nie możemy pożyczyć znajomym, nie możemy jej odsprzedać po przeczytaniu, tak jak możemy zrobić z książką papierową, nie możemy jej przekazać dzieciom. Czyli de facto mamy do czynienia z produktem równie o podobnej cenie, natomiast o zdecydowanie mniej możliwym do użycia, bo proszę sobie wyobrazić następującą rzecz, życie książki papierowej jak wygląda. Książka papierowa jest w ciągu swojego życia, myślę, że przynajmniej minimum 20 razy monetyzowana, to znaczy sprzedawana, odsprzedawana poprzez antykwariaty, pożyczana swoim znajomym, wymieniana między znajomymi, czytana przez kilkanaście osób ten sam egzemplarz. Natomiast w przypadku książki elektronicznej tak się nie może dziać. Książka elektroniczna może być czytana tylko przez jedną osobę i musi być zabezpieczona i najlepiej jej nikomu nie pożyczać, bo można popełnić wielkie przestępstwo. Tym samym więc ludzie nie kupują także ich książek, ponieważ nie do końca są pewni, świadomi, co oni kupują i jaki los ta ich książka będzie miała, czy co się stanie z ich kolekcją. Mieliśmy do czynienia z sytuacjami, że duże sklepy internetowe, e-booki na przykład, potrafiły usuwać z półek czytelników książki, dlatego że ze względów różnych problemów prawnych. Kolejnym elementem, dlaczego książki w Polsce się nie sprzedają elektronicznie, jest to, że jest ich mała oferta. Wydawcy do tej pory, z którymi miałem przyjemność się spotykać, nie przykładali specjalnie wielkiej wagi do sprzedaży książek elektronicznych. Oni oczywiście uważają, że książka elektroniczna jest bardzo ważna, jest przyszłością książki i tak dalej, ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz, jeszcze teraz zarabiajmy i twórzmy biznes oparty na książkach papierowych. Tym, co powoduje, że książki elektroniczne także nie są kupowane, to są różnego rodzaju ograniczenia wynikające z niedostosowania bądź z braku regulowań prawnych tych książek elektronicznych, takie jak ograniczenia terytorialne, na przykład nie wszystkie książki można sprzedawać w różnych krajach, mała oferta tych książek, szczególnie książek tak zwanego z długiego ogona, a więc książek tych, które zostały wydane wiele, wiele lat temu, i część z tych książek to są tak zwane książki osierocone, czyli książki, które do których nie wiadomo, kto ma prawa, nie wiadomo, gdzie one się dzieją. Te książki w swoim życiu były sprzedane, zostały już, jak gdyby całą swoją historię sprzedaży już zrobiły, ponieważ zakłada się, że książka jako książka sprzedaje się maksimum do trzeciego wydania, jeśli nie jest jakimś wielkim superhitem, a potem jak gdyby wpada w taki niebyt. To jeżeli ograniczają prawa autorskie, a prawa autorskie są bardzo rozwinięte, nawet do 70 lat, to tak naprawdę ta książka nie ma szansy ponownego powrotu do bytu. I to też wpływa na to, że jak gdyby oferta jest ograniczona i nie ma dostępu do tych książek. Co więcej, mamy do czynienia z czymś takim, że kupujący książkę elektroniczną na wstępie uznawany jest i uważany jest za potencjalnego złodzieja, a nie wartego uwagi klienta, na którym warto się pochylić. Dlatego że kupując książkę elektroniczną, od razu otrzymuje różnego rodzaju zabezpieczenia, znaki wodne, bo te marki, jeszcze do niedawna DRM-y, na szczęście ich nie ma. Dodatkowo jeszcze cała propaganda antypiracka, terroryzm prawny powodują, że można się troszeczkę bać kupować książki elektroniczne, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy nie popełnia się nawet nieświadomie jakiegoś przestępstwa. To jest o tyle istotne, że ta pozycja etyczna kreowana przez wydawców, a także przez autorów książek współcześnie, ma właśnie dość konkretne skutki dla dystrybucji książek. Dlatego i jak gdyby to wpływa na to, że legalna książka jest droga, wydawcy wymagają się poszanowania swoich praw, upowszechniło się przekonanie, że autorzy dostają niewielki procent ceny swojej książki, a więc trzeba bardzo silnie dbać o ich interesy, ponieważ są bardzo pokrzywdzeni. Dodatkowo prawo autorskie, jak wiadomo, jest prawem pośmiertnym, to znaczy tak naprawdę życie książki, prawa do książki, do wydawania książki trwają 70 lat zazwyczaj po śmierci autora, czyli tak naprawdę to autorzy, nie jest to, to jest troszeczkę inaczej niż jak prawo autorskie było wprowadzane. Tak naprawdę w prawie autorskim chodziło o to, żeby autor miał pieniądze na napisanie następnej książki. W tej chwili tak naprawdę autor walczy o to, żeby pieniądze mieli jego chyba spadkobiercy, ponieważ martwy autor nie pisze książek. No, nie pisze książek i przez 70 lat po swojej śmierci nie jest w stanie stworzyć żadnego nowego dzieła, więc nie wiem, czemu aż tyle jego dzieła mają być chronione przed możliwym użytkiem. Nie mówię, że pełnym, zupełnym wykorzystaniem, ale nie mają być wpuszczone w obieg kultury tak naprawdę. Te wszystkie ograniczenia, o których mówię, to postrzeganie, ta pozycja etyczna, postrzegania ludzi czytających książki elektroniczne, w ogóle to postrzeganie, że każdy człowiek mający książkę elektroniczną na swoim sprzęcie elektronicznym, ja mam książkę na przykład, mam książkę w tej chwili tutaj na smartfonie, mam książkę na iPadzie, czy one są wszystkie legalne, powinienem się zacząć zastanawiać. No, jedną książkę kupiłem rzeczywiście w księgarni, drugą dostałem od znajomego. Teoretycznie ona już nie jest legalna, ta książka, prawda? Bo znajomy mi ją dał po prostu za pomocą kabla, mi ją przekazał i powiedział, masz sobie poczytaj, bo jest fajna książka, ja ją kupiłem. Ja już popełniam przestępstwo w tym sensie. Więc ta pozycja etyczna bardzo silnie wpływa na to, że dystrybucja książek jest ograniczona, ta dystrybucja oficjalna, bo to, co trzeba pamiętać, dystrybucja książek odbywa się cały czas, ponieważ świat, jak wiadomo, nie lubi niebytu, braku czegoś w przestrzeni, więc książki, które nie mogą się rozchodzić w sposób formalny, rozchodzą się w sposób całkowicie nieformalny. I tu mamy do czynienia z czymś, co przez jest postrzegane jako tak zwany ruch piracki. Ja nazywam to książką nieformalną. Stworzone zostały nawet takie badania przez Cyfrowe Centrum Kultury, badania, które miały nazwę obiegi kultury, które wykazały, że nieformalny obieg kultury jest obiegiem tak naprawdę dominującym w tej chwili, jeżeli chodzi wśród internautów, którzy korzystają z internetu. Co więcej, co jest istotne, ten nieformalny obieg kultury, a więc ludzie, którzy korzystają z nieformalnego dostępu do treści kultury, a więc nieformalnie zdobywają książki, wymieniają je, ściągają z chomiku i tak dalej, to także jest grupa ludzi, którzy w jakimś stopniu procentowo najwięcej dokonują zakupu legalnych produktów. A więc książka nieformalna. Dlaczego ona jest taka popularna i dlaczego ona świetnie spełnia te wszystkie, wypełnia tą całą lukę wobec braku dobrej dystrybucji książki tej zgodnej z prawem. Dlatego, że książka nieformalna A jest tania, kosztuje 0 zł. Jedynym kosztem dostępu do niej są utrudnienia techniczne. Ma bardzo dużą ofertę, jest praktycznie niezamknięta oferta tej książki, bez ograniczeń terytorialnych, ponieważ poprzez wyszukiwarki torrentowe możemy znaleźć sobie tak naprawdę każdą książkę w każdym języku. Nie ma ograniczeń, ograniczeń dostępu i pożyczania, ponieważ DRM-y i watermarki, wszystkie inne rzeczy w książkach, które jest w opieku nieformalnej, nie mają znaczenia. Jest bezpieczna, ponieważ jeżeli ją zgubimy, stracimy, skasujemy, możemy ją pobrać ponownie odnaleźć ją w sieci. To, czego nie możemy zrobić z książką legalną, ponieważ książka legalna raz pobrana jest książką pobraną raz do końca życia i nigdy więcej już jej nie można pobrać, poza niektórymi wyjątkami. Co więcej, to właśnie na poziomie ruchu nieformalnego następuje to, co tak naprawdę jest istotne, co wpływa na rozwój czytelnictwa i co tak naprawdę wpływa na rozwój sprzedaży książek. To jest rozpowszechnianie się wymiany między tymi książkami, dyskusja o tych książkach, wytworzenie zainteresowania książkami, to, że wiemy, że te książki się pojawiają, ponieważ w tym obiegu nieformalnym te książki wędrują tak naprawdę, wędrują między użytkownikami obiegu nieformalnego, a więc de facto odbywa się dystrybucja i de facto te książki są w jakimś stopniu reklamowane, popularyzowane, wchodzą w obieg świadomości i w kolejnym kroku, jakby się temu głębiej przyjrzeć, mają większą szansę sprzedaży ze źródła legalnego, niż będąc ukryte, zadermowane, zawatermarkowane i postawione na półce obok książki papierowej w tej samej cenie. Tak wygląda lista torrentów, z której można pobrać każdą książkę, które na pewno Państwo nie używają, ponieważ jest to przestępstwo. Jakie są cechy dystrybucji nieformalnej, której de facto do sprzedaży książek elektronicznych możemy użyć, prawda? Bo to są pewne mechanizmy. Dystrybucja nieformalna ma pewne mechanizmy. I to są mechanizmy, które są idealne do sprzedawania książek tak naprawdę. Tylko pytanie, jak zrobić, jak nakłonić ludzi, którzy nie płacą za książki, ale za to są wielkimi miłośnikami książek, bo proszę zobaczyć nawet na przywołany tu przeze mnie bardzo postrzegany piracko serwis Chomiku, który nie żyje z książek, nie ukrywajmy, bo książki są to jest taki kwiatek do kożucha, dlatego walczenie z Chomiku o książki jest dziwne, ponieważ no, ile waży książka? Książka waży 10 kilobajtów, a w Chomiku zarabia na sprzedaży transferu, więc oni zarabiają na transferze filmów, które mają powyżej gigabajtów, a nie na książkach. Wykupując transfer w Chomiku za 2 megabajty można ściągać książki przez następne 2 lata tak naprawdę i mieć do nich pełny dostęp. Ale to, co pokazuje ten serwis, pokazuje to, że jeszcze jest ta moda, że jak gdyby pozostaje taka moda, bo po co ludzie władują te książki w Chomiku? Oni ich wszystkich nie czytają, nie ukrywajmy. Półki składające się w tych serwisach nieformalnych z 50-60 książek, to tak naprawdę są próby, próba takiego pokazania swojej twarzy, prawda? To jestem ja takie książki czytam. To trochę tak jak w, nie ma, niektórzy, myślę, że niektórzy to pamiętają jeszcze, ja to pamiętam. Też takie czasy jak w latach 80., w czasach komunizmu, książka była tania i łatwo dostępna. Nakłady były olbrzymie tak naprawdę. Każdy te książki kupował i stawiał je sobie w domu i nawet się wchodziło do kogoś w domu i się patrzyło, o, to jest fajny dom, on ma tu fajne książki, prawda? Ma fajną ścianę pełną książek. To było tak. De facto to samo się dzieje w tej chwili na poziomie dystrybucji nieformalnej. Ludzie gromadzą książki na swoich kontach, mówią, o, mam takie fajne książki, część z nich czytałem, część z nich nie przeczytałem. Nie będą gromadzić w ten sposób książek, korzystając z produktów legalnych, jeżeli one będą miały takie cechy, jak mają w tej chwili. Czyli będą ograniczone, będą drogie i będą nacechowane dwuznacznością etyczną i moralną. Jeżeli chodzi o cechy dystrybucji nieformalnej, można wyróżnić trzy rodzaje piratów. Źli piraci to są rzeczywiście ci, którzy nielegalnie rozprowadzają treści, do których nie mają prawa i czerpią z tego korzyści. Dobrzy piraci, to są jak gdyby ci, którzy są istotni, to jest społeczność użytkowników, którzy tak naprawdę chcą się dzielić treścią za darmo. Nie mogą się dzielić inaczej treścią, ponieważ inaczej nie mają do niej dostępu. Dzielą się z nią w ten sposób i mamy tak zwanych niepiratów, trzeci rodzaj piratów, czyli firmy oferujące usługi dystrybucji lub hostingu, a więc te firmy, które czerpią korzyści z tego, że inni tworzą społeczność i się wymieniają. Złych piratów oczywiście należy zwalczyć policją, ponieważ czerpanie zysków jawne z czyjejś pracy jest niefajne i ja się z tym zgadzam. Natomiast nie należy łączyć złych piratów z tak zwanymi dobrymi piratami, bo społeczność, która tworzy miejsca to po to, żeby wymieniać się książkami, żeby dyskutować o książkach, żeby te książki między sobą wymieniać, to nie są źli piraci, to są ludzie, którzy tak naprawdę są głównym ogniwem i głównym miejscem, do których wydawcy wydający książki powinni się pochylić, bo to jest to miejsce, gdzie książka naprawdę może żyć w tej chwili. Gdzie książka może żyć nie na poziomie elitarnego wydawnictwa, tylko gdzie może mieć swoje życie i może rzeczywiście powrócić do tego poziomu masowości i powszechności, kiedy miała w czasach, kiedy kosztowała naprawdę grosze. Czyli wykorzystanie tej całej mocy społeczności ruchu nieformalnego jest bardzo istotne do tego, żeby móc stworzyć dobrą dystrybucję książek. Nie należy o tym elemencie moim zdaniem o tym zapominać, ponieważ co tutaj warto podkreślenia, dobrzy piraci to są zaangażowani użytkownicy, którzy zwykle jednocześnie są największymi konsumentami kultury, trzeba o tym pamiętać. To są konsumenci kultury, to nie są zbrodniarze, tylko to są konsumenci kultury, którzy z różnych względów mają trudność konsumpcji tej kultury. Podejście do użytkownika. Co należy zrobić, żeby wykorzystać te ich elementy? Jak podejść do tego użytkownika, wykorzystując te wszystkie elementy dystrybucji nieformalnej oraz jak znosić te bariery ograniczeń książkowych? Przede wszystkim należy przestać walczyć z takimi wszystkimi ograniczeniami, czyli zaprzestać opowiadać o zagrożeniach, o nieetyczności, o piractwie. Pani Manuela Grygowska musi przestać opowiadać o tym, że 70 lat nie będzie miała pieniędzy i jak ona będzie z tego, to będzie chronił jej interesy, domagać się od tego, żeby rząd chronił jej interesy. Dlaczego rząd ma chronić interesy pisarzy bardziej niż interesy hydraulika, który skręcił fantastycznie na przykład umywalkę i też ma do tego prawo autorskie, bo to jest jego fantastyczna przekładnia. Dlaczego tego nie chronić? A więc wykorzystać energię zawartą w społecznościach i w ten sam rozszerzyć pulę odbiorców, czyli poszerzyć rynek i dać szansę książce. I tu jest właśnie miejsce, w którym spotykamy się z moją inicjatywą, która za chwilę tak naprawdę dopiero będzie pojawiała, ona za chwilę się pojawi się w przestrzeni publicznej, będzie dla Państwa widoczna, a więc People Read Me, czyli inny sposób dystrybucji e-książek. Jak zrobić, żeby te książki się sprzedawały i jak zrobić, żeby te książki były łatwo dostępne. My jako People Read Me proponujemy wprowadzenie książek, nowych modeli dystrybucji do książek, które wykorzystują potencjał internetu, potencjał nowych form multimedialnych, i wykorzystują te wszystkie nieformalne obiegi kultury. A więc People Read Me to przede wszystkim sprzedawanie z rekomendacji społecznej, stąd dystrybucja społeczna, sprzedawanie w czasie czytania, co jest bardzo istotne. Internet to jest fantastyczne miejsce, w którym człowiek otwiera rzecz i zaczyna czytać. My tego nie wykorzystujemy w tej chwili. Czytamy po prostu, czytamy czytać książkę. I w tej chwili, żeby zacząć książkę, musimy wykonać przynajmniej 5 czynności. Pobrać, ściągnąć, zapłacić i tak dalej. Natomiast dostęp do czytania jest bardzo trudny. My proponujemy, żebyśmy mogli zacząć czytać tę książkę. Jeżeli nam się spodoba, okej, okay, kupimy ją, będziemy płacić. Jak nam się nie spodoba, no trudno, nie przeczytamy, nie zapłacimy. Nie spodobała nam się, no cóż. Możemy w ten sposób, opierając się na społecznościowym, jak gdyby na społeczności, na tworzeniu społeczności wymieniającej książkami, możemy stworzyć, możemy chwalić się swoimi zbiorami, swoimi książkami, na takiej samej zasadzie, jak kiedyś chwaliliśmy się ścianami książek w swoich domach. A więc rekomendacja społeczna, to jest przede wszystkim rekomendacja społeczna, to jest people read me, czyli książki rekomendowane przez innych użytkowników serwisu. Proponujemy także w naszym serwisie coś, o czym tutaj napomniałem, a więc coś, co przy książce elektronicznej jest, coś przy książce elektronicznej jest uznawane jako lekko szemrane, a więc dozwolony użytek. My chcemy, żeby książka elektroniczna także miała swój dozwolony użytek. Nie jest to rzecz prosta, muszę wam Państwu powiedzieć. Jestem po spotkaniach, myślę, że z większością kluczowych wydawców. Część z nich wejdzie w pilotaż współpracy z nami, no część nie, dlatego że poczucie dozwolonego użytku, a więc nie to, że książka może być oferowana każdemu za darmo, a więc dozwolony użytek. My proponujemy to, że książki w obrębie małych klubów tak zwanych czytelniczych, do których zaliczamy powiedzmy rodzinę, najbliższych znajomych, ta książka kupiona przez jednego z tych członków, włożona tam i kupiona, jest dostępna dla pozostałych tych ludzi. Tak jak w tej chwili, jak ja kupuję książkę papierową, to mogę oddać swoim, pożyczyć swoim dzieciom, prawda? A nie chcę mieć takiego dylematu, jak jeszcze niedawno wielka gwiazda filmowa Bruce Willis, który postanowił jednak zawalczyć z Amazonem, ponieważ stwierdził, że jego książki, że jego dzieci nie będą mogły odziedziczyć jego książek. Jego wszystkie książki są tylko dla niego, ponieważ Kindle jest zarejestrowany na jego i on de facto nie ma prawa tych książek nikomu przekazać. Wraz z jego śmiercią książki znikną. Dlaczego on nie ma prawa dać książek swoim dzieciom? Przecież on je kupił, nabył, nie popełnił żadnego przestępstwa. Co więcej, więc mamy książki, mamy kluby książek, mamy czytanie, więc mamy takie jak gdyby kluczowe rzeczy, które będzie chciało zaproponować People Read Me, rynkowi książki, jak gdyby troszeczkę namieszczyć. A więc tworzenie z małych społeczności, w których istnieje zasada dozwolonego użytku, a więc kupowanie w trakcie czytania książki, a więc wykorzystywanie społecznościowych mechanizmów rozpowszechniania się książek, a więc zaglądanie na półki innych, polecanie sobie tych książek, wysyłanie sobie tych książek, tworzenie półek przez znane osoby, pokrzenie co czytają inni, co w jakiś sposób sprzyja głód i zainteresowanie i zainteresowanie książką. Proponujemy także wydawcom stanie się jednym z takich właśnie no, trendsetterów, to znaczy, żeby wydawnictwa też zaczęły myśleć nowocześnie jednak o sobie, z czasem jednak ja myślę, że wydawnictwa też będą bardziej walczyły swoją marką, tym, że to wydawnictwo wydaje taką literaturę tak naprawdę, to się będzie z tym nałożyło tak jak kiedyś, prawda? Nie od sasa do lasa. To jakiś rodzaj ukierunkowania i specjalizacji także ze strony wydawców prawdopodobnie nastąpi, ponieważ jeżeli te książki zaczną się rozpowszechniać, wejdą w rzeczywisty ruch książek, to tych książek będzie bardzo dużo i bardzo trudno będzie się w nich ogarnąć, żeby trzeba będzie je sobie jakoś porządkować. Tutaj osoby znane, osoby wydawcy, najbliżsi znajomi będą idealnymi osobami, idealną stroną do polecania, do informowania, do wskazywania tego, co warto przeczytać. Tutaj jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem, sprzedawanie w czasie czytania. To mi się wydaje bardzo kluczowe, dlatego żeby książki się dobrze rozchodziły. To znaczy, żeby nie stawiać bariery przed czytaniem książki, zanim się ją nabędzie, bo w tej chwili, zanim nabędę, już się boję, że popełnią przestępstwo i tak naprawdę muszę wykonać kilkanaście czynności. My chcemy, żeby ludzie mogli czytać. My otwieramy pół książki i mówimy, czytaj sobie do połowy książki. Jeżeli w połowie książki ci się spodoba, będziesz czytał dalej, czy nie spodoba, trudno. Trudno, strata autora, mógł napisać lepiej tak naprawdę. Czego tu się bać? No, autor mógł napisać lepiej. Jeżeli po połowie książki nie chce kupić tej książki, to znaczy, że książka nie jest dobra, czyli autor ma też bardzo fajną informację. Słuchaj, musisz jednak te książki trochę chyba inaczej pisać, ponieważ przynajmniej do połowy książka nie wciąga i nikt nie chce za nią płacić. A więc tak jak mówię, People Read Me, czyli książka, 50% książki otwartej, To jest mechanizm, który też jest wykorzystywany, może być wykorzystywany dla książek akademickich. To oczywiście nie przełożenie, że piszą książki otwarte, bo to raczej dla rozdziału, ponieważ też trzeba pamiętać, że to jest specyfika książek, prawda? Nie otworzymy 50% książki, która jest opowiadaniami na przykład, no bo to by było bez sensu, bo wtedy 50% książki to może być większość opowiadań tak naprawdę. To też są modele, o których trzeba pamiętać. Poezji też się nie otworzymy w ten sposób. Natomiast to jest idealny model dla tego, tych książek, które się w tej chwili sprzedają, dla powieści, dla książek popularnych, dla tego, co w tej chwili jest jak gdyby w tym głównym nurcie. No. I nie wierzę, że dochodząc do połowy książki, która jest dobrze napisana, mając użytkownik, czytelnik, mając w głowie też to, że przeczytał pół tej książki, a więc w jakimś stopniu czuje się zobowiązany wobec autora, że on przeczytał, ta książka jest fajna, żeby on nie chciał tej książki kupić naprawdę. Oczywiście złej książki nie kupi, natomiast daje to także równocześnie świetny mechanizm dla młodych autorów na przykład. Autorów, którzy w ten sposób nie są w żadnym stanie się przebić, prawda? Ponieważ daje im szansę tego impulsu. No, trudno jest kupować dużo książek, nie mając wiedzieć, co w nich jest tak naprawdę, co jest w nich tak naprawdę ukryte. To jest troszeczkę tak, jakby przenieść ten model, który istnieje w tej chwili w sprzedaży muzyki, prawda? Mamy serwisy streamingowe, które pozwalają odsłuchiwać tak naprawdę praktycznie każdą płytę za darmo, a rynek muzyczny i tak z tego żyje i jest bardzo szczęśliwy, bo dzięki temu w końcu zaczął mieć wzrosty, bo do tej pory miał same spadki. A więc to jest dobry produkt oparty na takich zasadach jak społecznościowa dystrybucja, jak 50% książki za darmo i sprzedawanie w czasie czytania i to jest właśnie to, co my proponujemy, do tego jeszcze przyjazny interfejs, a więc to wszystko, co może spowodować, że ludzie nie będą chcieli uciekać i będą chcieli uczestniczyć w upowszechnianiu czytelnictwa. Ja tu już zdecydowanie przekroczyłem swoje 15 minut, więc może nie będę wchodził w szczegóły dotyczące algorytmów wspierających dystrybucję wirusową, a więc tych wszystkich fajnych rzeczy, jak to wszystko działa, jak to się pokaże, to a myślę, że to jest kwestia najbliższego miesiąca, to wszyscy Państwo będziecie mogli sobie z tego korzystać i mówić, czy Wam się to podoba, czy nie, oraz próbować się z nami. Tak bym powiedział w tej chwili. I w tym momencie bym zakończył w takim razie. I dam szansę następnym. Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o People Rhythmi, to jestem ja, Mariusz Gniadek, Mirka Puczko i Andrzej Sienkiewicz. Dziękuję bardzo.